My wszyscy lubimy dostawać dobre wiadomości, a takie nigdy nam się nie nudzą. Niestety, życie nas takimi dobrymi wiadomościami za bardzo nie rozpieszcza i raczej nikomu z nas nie grozi niebezpieczeństwo przesytu dobrych wiadomości. Żyjemy po prostu w świecie i czasach złych wiadomości. One uderzają nas z każdej strony i na każdy możliwy sposób. Wystarczy włączyć telewizję, włączyć wiadomości. I słyszymy o mnogich tragediach, które dzieją się na całym świecie. Wystarczy, że bierzemy nasz telefon do ręki. Wchodzimy na media społecznościowe i wyświetlają się artykuły o tym, jakie to tragedie wokół nas się dzieją. I prawda jest taka, że nawet nie musimy włączać telewizji, nie musimy brać telefonu do naszych rąk. Złe informacje i wiadomości docierają do nas z naszego otoczenia, z naszego środowiska, z naszych rodzin, a być może nawet dzieją się w naszym życiu. I jako ludzie jesteśmy spragnieni, łakniemy tych dobrych wiadomości. I dobrej wiadomości pragnęli też ludzie w czasach wielkich zamorskich podróży. Zainspirowani wielkimi odkryciami Krzysztofa Kolumba, Magellana czy Vasco da Gamy z wypraw na przełomie XV-XVI wieku. Wielu marynarzy porywało się na wielkie wody i kiedy oni na te wielkie wody wypływali, ląd zalewały fale złych wiadomości. Wiadomości o tym, jak szkorbut jednego po drugim uśmierca. Szkorbut to była straszna choroba. Jeśli żyłbyś w tamtych czasach i miałbyś to nieszczęście i znalazłbyś się na jednym z pokładów statku, gdzie szalał szkorbut, to poczułbyś, co tak naprawdę to znaczy. Objawy tej choroby były okropne. Doświadczałbyś samoistnych krwawień. Twoje kości mogłyby się tak po prostu łamać. Nie miałbyś siły chodzić. Twoje oczy zapadałyby się. Dziąsła twoje by puchły, a zęby zaczęłyby wypadać. Później twoje ciało pokrywałyby liczne sińce, nie miałbyś siły do chodzenia, nie miałbyś siły do życia. Potem choroba atakowałaby twój mózg, który tworzyłby liczne halucynacje, zwidy, koszmary nocne. I choroba potrafiła doprowadzać marynarzy do takiego stanu, że oni pragnęli śmierci, bo śmierć była już ulgą. I ludzie w tamtych czasach pragnęli dobrej wiadomości. Ludzie, do których ciągle docierały informacje, że ich ojcowie, ich synowie, ich bracia, ich przyjaciele umierają na szkorbut, pragnęli wiadomości, która powiedziałaby, że jest lekarstwo, jest sposób na to, jak zabezpieczyć się przed tą chorobą. Na przestrzeni 300 lat, od 1500 do 1800 roku, liczy się, że choroba odkrywców, bo tak nazywano tą chorobę, uśmierciła ponad 2 miliony marynarzy. Ludzie pragnęli dobrej wiadomości, aż w końcu pojawił się szkocki lekarz James Lind, który ogłosił światu dobrą wiadomość. I on powiedział, że jest sposób, jest lekarstwo na szkorbut i są nimi cytryny i pomarańcze. Brzmiało to dla ludzi dość śmiesznie. Wiadomość ta nie została tak szybko przyjęta. Ludzie wtedy nie wiedzieli, że szkorbut jest po prostu efektem niedoboru witaminy C. I tej informacji tak szybko nie przyjęli. To jest ciekawe, bo 2 dni temu, kiedy przygotowywałem się jeszcze do tego kazania, zaczęło mnie też coś łamać w kościach, zaczęły mnie łapać dreszcze, chodzenie stawało się coraz trudniejsze i tego wieczoru zaaplikowałem poważną dawkę witaminy C. Mam nadzieję, że to nie był szkorbut, w każdym razie czuję się dobrze, jakby mi wypadały zęby, to dajcie znać. Ale wracając do naszej historii, ludzie nie przyjęli tej wiadomości, bo to była wiadomość, tak jak dzisiaj czasami słuchamy, że jest lekarstwo na raka, że jakiś tam jest ciężko dostępny owoc. Pojawiają się takie informacje czasem i patrzymy na takie informacje dość sceptycznie. No przecież to chyba niemożliwe. Tak ludzie też spojrzeli na tą informację i dopiero 42 lata później do brytyjskiej marynarki wojennej wprowadzono sok z cytryny jako podstawowe wyposażenie każdego marynarza. Choroba odkrywców przestała siać spustoszenie. Ludzie w końcu posłuchali się tej dobrej wiadomości. Wiadomości doktora Linda i to uczyniło ich życie lepszym. I tak jak my dzisiaj, tak jak ci ludzie kilkaset lat temu, tak i 2000 lat temu, Ludzie byli spragnieni dobrej wiadomości. Żydzi żyjący wtedy pod okupacją rzymską czekali na spełnienie się obietnic, że przyjdzie ktoś, kto ich wyzwoli, że przyjdzie ten upragniony, wyczekany Mesjasz. Oni pragnęli tej właśnie dobrej informacji, dobrej wiadomości. I w tym miesiącu właśnie jesteśmy w trakcie serii, która się nazywa Dobra Wiadomość. I tydzień temu poznawaliśmy historię. Historię, kiedy Bóg wysłał anioła Gabriela. Wysłał go do Zachariasza z wiadomością, na którą on czekał bardzo długo. Zachariasz i Elżbieta byli już w podeszłym wieku i nie mieli jeszcze syna. I właśnie do nich przyszedł anioł i mówi: będziecie mieli dziecko. Będzie to niezwykłe dziecko. Nadacie mu na imię Jan i on przygotuje drogę i skieruje oczy na ludzi, na Mesjasza. Była to dla Zachariasza wiadomość zbyt dobra, aby była prawdziwa, i Zachariasz nie uwierzył. Bóg wtedy ukarał go za jego niewiarę, zabrał mu mowę, aż do czasu, kiedy rzeczywiście urodził mu się syn, którego nazwał Jan. Dzisiaj my wszyscy kojarzymy dobrze jako Jana Chrzciciela. I przypominam tą historię, ponieważ dzisiejszy tekst, historia następna w Biblii, jest bardzo podobna. Następny werset, czyli 26 werset pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, mówi tak. Gdy Elżbieta była w 6 miesiącu ciąży, Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasteczka Nazaret, do narzeczonej Józefa, potomka króla Dawida, Marii, która była panną. Anioł Gabriel przychodzi do miasteczka Nazaret. To jest dokładnie ten sam anioł, który 6 miesięcy wcześniej przychodzi do Zachariasza, przychodzi do Jerozolimy, do świątyni. W tamtych czasach świątynia była miejscem, gdzie uwielbiało się Boga. Świątynia była miejscem obecności Boga, więc jeżeli gdzieś się oczekiwało Jego obecności, to przede wszystkim w świątyni. I my dzisiaj nawet wiemy, że Bóg jest wszechobecny, ale i tak idziemy do kościoła, licząc na to, że tu spotkamy Boga, że tutaj usłyszymy wyjątkowo Jego głos. Więc nic dziwnego, że anioł, którego wysyła Bóg, pojawia się w świątyni w Jerozolimie. Ale ten anioł, ten sam anioł, który pojawił się tam w Jerozolimie, pojawia się w dzisiejszej naszej historii w Nazaret. Dociera tam, tak jak 160 tysięcy ręcznie wykonanych świątecznych kartek, które Laura Landerman Garber już w następnym tygodniu wyśle do amerykańskich żołnierzy. Laura w wywiadzie, kiedy została spytana, dlaczego to robi, powiedziała tak: nie dawała mi spokoju myśl o tym, że ktoś służąc naszemu kraju spędza święta bez rodziny. I tak od 17 lat, najpierw Laura pracując w swojej piwnicy, tak dzisiaj angażując mnóstwo ludzi, wysyła kartki, a w tych kartkach wysyła dobrą wiadomość do miejsc, gdzie trudno jest o dobrą wiadomość. Wysyła kartki na pola bitew do żołnierzy i mówi o tym, że jest dobra wiadomość, że jest powód do radości, jest nadzieja, nieważne jakie są okoliczności. I tak jak dziś, a w święta my nie chcielibyśmy być na polu bitwy, nie chcielibyśmy być z dala od rodzin, gdzieś na służbie. Tak samo 2000 lat temu najprawdopodobniej nie chcielibyśmy być w Nazarecie. Nazaret to było pogardzane miejsce. Z dala od Jerozolimy, miasta świętego, centrum żydowskiej kultury, z dala od jakichkolwiek znaczących i ważnych punktów ówczesnego świata, z dala od Morza Śródziemnego, Jeziora Galilejskiego, jakichkolwiek strategicznych punktów, znaczących szlaków turystycznych czy handlowych i przede wszystkim parę dobrych lat wstecz od ówczesnej cywilizacji. To było miasteczko, ale raczej wioska, którą zamieszkowało maksymalnie wtedy 500 osób i było tak mało znaczącym miejscem, że wielu sceptyków jeszcze do III wieku podważało fakt, że w ogóle istniało. Nawet w Biblii znajdujemy fragment, gdzie Natan wypowiada się i mówi: czy w ogóle może być coś dobrego z Nazaretu? I właśnie do tego miasteczka, do tej wioski zapomnianej i pogardzanej przychodzi anioł Gabriel. Do tego miejsca trafia dobra wiadomość. Co więcej, dociera do prostej, młodej dziewczynki o imieniu Maria. I to też jest ciekawe, bo ponieważ kiedy 6 miesięcy wcześniej anioł Gabriel spotyka się z Zachariaszem, to znajdujemy opis, kim tak naprawdę Zachariasz i Elżbieta są. I widzimy, że ich pochodzenie jest dobre, ponieważ Elżbieta pochodzi z kapłańskiego rodu Aarona, brata Mojżesza. Zachariasz sam jest kapłanem. Ale kiedy dochodzimy do dzisiejszego fragmentu i czytamy o tym, że Gabriel spotyka się z Marią, za dużo o tej Marii nie wiemy. Jedynie to, że jest panną i narzeczoną Józefa. Zresztą, co tu więcej pisać o jakiejś nastolatce z Nazaretu w czasach i w kulturze, gdzie kobiety wiele do powiedzenia nie miały. Właśnie do tej dziewczyny. Dziewczyny, na którą byśmy dzisiaj może jakoś szczególnie w tamtych czasach nie spojrzeli. Dziewczyny w tej wiosce, pogardzanej, nic nieznaczącej dla ludzi, właśnie tam przychodzi anioł posłany przez Boga. I dzieje się tak dlatego, ponieważ dobra wiadomość może dotrzeć wszędzie i do każdego. To dlatego właśnie dobra wiadomość zawarta w tej księdze, którą dzisiaj trzymamy i nazywamy Biblią, dociera do naukowców z amerykańskich uniwersytetów i dociera do prostych ludzi mieszkających w afrykańskich plemionach. Ta właśnie wiadomość dociera do ludzi, którzy zamieszkują ekskluzywne apartamenty i dociera do ludzi mieszkających w slumsach. Bo ta dobra wiadomość może dotrzeć wszędzie i do każdego i właśnie tak dociera do tej młodej dziewczyny w mieście Nazaret. I czytamy dalej. Gabriel, stanąwszy przed nią, powiedział: bądź pozdrowiona, Pan jest z tobą. Obdarzył cię szczególną łaską. Oszołomiona Maria zastanawia się, co miałoby oznaczać takie powitanie. Nie bój się, Mario, rzekł wtedy anioł. Bóg zechciał okazać ci wyjątkową łaskę. Wkrótce poczniesz i urodzisz syna, któremu dasz na imię Jezus. Będzie on wielki i nazwą go Synem Najwyższego. Bóg da mu tron jego przodka, króla Dawida. Będzie wiecznie panował nad Izraelem, a jego królestwo nie będzie miało końca. I widzimy, że po raz kolejny spotkanie z aniołem budzi strach. 6 miesięcy wcześniej, kiedy anioł pokazuje się Zachariaszowi, ten też się przestraszył. To jest ciekawe, bo Zachariasz został wybrany jako ten jeden, który ma w pojedynkę wejść do miejsca świętego, złożyć ofiarę Bogu. Więc co jak co, ale mógł się spodziewać, że jeżeli kogoś tam spotka, to będzie to albo Bóg, albo anioł. I rzeczywiście anioła spotyka i mimo wszystko boi się. I tak to jest, że spotkanie z aniołem może budzić strach, więc nic dziwnego, że Maria, która mogła się tego w ogóle nie spodziewać, boi się, kiedy spotyka anioła, kiedy on ją odwiedza. A co więcej, Maria nie tylko się boi, ale za bardzo nie wie, o co chodzi. Zastanawia się, co może takie powitanie oznaczać. W tamtych czasach tak nie witano się z nastolatkami. I to było dziwne, bo to brzmiało jak powitanie ludzi z wyższych sfer. A ona przecież jest prostą dziewczyną. Niewiele znaczącą wtedy tam. Anioł wtedy uspokaja Marię i mówi: nie bój się, Mario. Bóg zechciał ci okazać wyjątkową łaskę. I potem kontynuuje: wkrótce poczniesz i urodzisz syna, któremu nadasz na imię Jezus. On stanie się wielki, nazwą go Synem Boga. Bóg da mu tron króla Dawida i będzie on wiecznie panował nad Izraelem, a jego królestwo nie będzie miało końca. Zastanawiam się, jak wiele dziewczyn w tamtych czasach, znając proroctwa o tym, że przyjdzie Mesjasz, liczyło na to, że to one będą tymi wybranymi. A być może to proroctwo, które już tak długo wybrzmiewało, może ono już trochę odeszło w zapomnienie i ludzie się zastanawiali, czy Bóg o nas zapomniał, a może to proroctwo o Mesjaszu to jakieś mity. A w tym momencie Maria już nie miała wątpliwości. Ona spotkała się z aniołem. I nie był to jakiś zwykły przybysz, jakiś dziwak, jasnowic, ale był to posłaniec samego Boga, który niesie dobrą wiadomość, a tą wiadomością dobrą jest Jezus, co znaczy Bóg jest zbawieniem. Tą dobrą wiadomością jest to, że Bóg postanowił wysłać swojego Syna, Syn Boga Najwyższego. który zbawi świat. I to Maria jest tą, której Bóg okazuje łaskę. W innym tłumaczeniu znajdujemy, że jest dokładnie przetłumaczone i to jest troszkę też bliżej oryginałowi. Oryginał jest przetłumaczone, że Maria znalazła łaskę u Boga. I to jest piękne, ponieważ Maria też wie, że skoro ona znalazła łaskę u Boga, to ta dobra wiadomość, którą Bóg chce pokazać światu, ona będzie tą częścią, że najpierw Bóg jej okazuje łaskę, żeby potem dobra wiadomość mogła pójść na cały świat. A dobra wiadomość jest taka, że człowiek znalazł łaskę u Boga. To jest piękna wiadomość. Ale kiedy Maria tego słucha, to rodzą się w jej sercu pytania. I czytamy dalej. Ale jak to się stanie? Zapytała Maria. Jestem jeszcze dziewicą. Zstąpi na ciebie Duch Święty i moc Boga cię osłoni, odpowiada anioł. Dlatego dziecko, które urodzisz, będzie świętym Synem Boży. 6 miesięcy temu twoja krewna Elżbieta, uważana za bezpłodną, również zaszła w ciążę i mimo podeszłego wieku. Dla Boga bowiem wszystko jest możliwe. I w przeciwieństwie do Zachariasza, któremu ciężko było uwierzyć w to, że Bóg da mu i jego żonie, którzy są w podeszłym wieku, syna, tak tutaj widzimy, jak Maria po prostu zastanawia się. Okej, słyszę dobrą wiadomość, ale jak to się ma wydarzyć? Za bardzo nie rozumiem. Jest przecież poważny jeden problem. Ja jeszcze jestem dziewicą, a jestem zaślubiona Józefowi. W tamtych czasach to znaczyło, że to trwało rok, kiedy oni jeszcze nie mogli się do siebie zbliżyć. To były czasy, gdzie nie było in vitro. I też mimo, że ludzie byli mniej wyedukowani niż my dzisiaj, to podejrzewam, że doskonale wiedzieli, że bocian dzieci nie przynosi. Więc jak to może się stać? Więc anioł odpowiada. Zstąpi na ciebie Duch Święty i osłoni cię moc Boga. To ten sam Duch Boży, który na pierwszych kartach Biblii widzimy, tworzy świat. I w ten świat tchnął życie. Anioł mówi, ten sam Duch Boży tchnie życie w twoje łono. Z niczego powstanie życie. Tak jak z niczego stworzył świat i stworzył życie, o czym czytamy na pierwszych kartach Biblii, tak samo w twoim łonie stworzy życie z niczego. Kiedy słyszymy te słowa, to nic dziwnego, że Maria zastanawiała się, jak to się w ogóle może wydarzyć, bo prawda jest taka, że to jest niemożliwe dla człowieka, ale nie dla Boga. Gabriel tutaj nie kończy i przypomina o tym, jak już raz Bóg dokonał niemożliwego. I mówi, 6 miesięcy temu przepowiedziałem, że stara Elżbieta, którą wszyscy uważają za bezpłodną, zajdzie w ciążę. I co się wydarzyło? Zachariasz nie uwierzył, ale to nie przeszkadza, bo Elżbieta zaszła w ciążę. Rzecz niemożliwa się wydarzyła. Dlaczego? Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On może wykonać te niemożliwe rzeczy. Może sprawić, że niemożliwe staje się możliwe. Ale nie człowiek, ale Bóg. O tym przekonała się Elżbieta i przekonał się Zachariasz. Przekonało się o tym małżeństwo, które się rozpadało. I wszyscy popróbowali im pomóc, ale nikt nie potrafił im pomóc. Aż w końcu wzięli dobrą wiadomość, Słowo Boże, i zaczęli czytać je i zaczęli je stosować. I Bóg dał im moc do tego, żeby pokonać grzech w swoim życiu. I dzisiaj siadają razem, cieszą się swoją obecnością przy posiłku. A to było kiedyś niemożliwe. Dla nich, ale nie dla Boga. Przekonał się też o tym żydowskiego pochodzenia Amerykanin David Berkowitz. To był niesamowicie pokręcony człowiek. Dawid od dziecka słyszał głosy, które kazały mu zabijać. Słyszał głosy, które mówiły zabij, zabij, zabij. Tym, co najbardziej go kręciło i podniecało, było widok zwłok wynoszących z płonących budynków. To tak bardzo go kręciło, że sam już jako dziecko zaczął podkładać ogień. A potem, kiedy dorósł, z zimną krwią, słuchając głosów w głowie, zabił 6 osób w wieku od 18 do 20 lat. Ostatecznie złapany za zbrodnie, których dokonał, otrzymał karę 364 lat pozbawienia wolności. Wydaje się, że dla tego człowieka już nie było nadziei, że jest skończony. Lepiej by było, żeby taki umarł. Aż w końcu do niego też dotarła dobra wiadomość, bo pewnego razu odwiedził go człowiek o imieniu Rick. Rick przyszedł do niego, odwiedził go w jego celi i powiedział proste zdanie: Bóg cię kocha. A wtedy Rick wręczył mu małą książkę i powiedział: a to jest Biblia. W wolnej chwili, a wydaje się, że takich trochę masz, poczytaj ją. Wiem też, że jesteś żydowskiego pochodzenia, więc zacznij od psalmów. Tu w tej małej Biblii są psalmy. I Dawid, kiedy siedział w swojej celi, znalazł w końcu trochę wolnego czasu, zaczął otwierać tą Biblię i zaczął ją czytać. Zaczął czytać dobrą wiadomość, którą Bóg mu przekazuje, że nawet on może zostać zbawiony. I kiedy czytał tą dobrą wiadomość, zaczął ją rozumieć. Aż w końcu oddał swoje życie Bogu i dzisiaj jest prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Tam, w celi, kiedy dalej odsiaduje swój wyrok. Opuściły go jego demony, zaczął normalnie sypiać, nieprześladowany depresyjnym kotłem, od którego nigdy nie był wolny i do dziś gorąco modli się o rodziny swoich ofiar, bo w tej sprawie cóż więcej może zrobić. Wielu ludzi słyszy tą historię i myślą: nie, to jest niemożliwe. Jak taki człowiek może zostać rozgrzeszony? Że to jest niesprawiedliwe. Może on tylko oszukuje. To niemożliwe, żeby taki człowiek się zmienił. I ludzie, którzy tak mówią, mają rację. To niemożliwe, żeby taki człowiek się zmienił. To jest niemożliwe dla człowieka, ale nie dla Boga. I chociaż dzisiaj Dawida ograniczają żelazne kraty, a Dawid jest człowiekiem wolnym od głosów, które mówią zabij, jest wolnym od grzechu, ponieważ posłuchał się dobrej wiadomości. A dobra wiadomość jest taka, że Bóg może dokonać niemożliwego, a my możemy być tego częścią. A dlatego właśnie dobrze jest się posłuchać. Warto jest się posłuchać tej dobrej wiadomości. Dokładnie to robi Maria. Czytamy dalej. Służę memu Panu, rzekła Maria. I jestem gotowa na wszystko, co się Jemu podoba. Niech się stanie tak, jak powiedziałeś. A wtedy anioł odszedł. Maria wypowiada piękne słowa. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak Bóg delektuje się taką deklaracją z ust Marii. Służę memu Panu. Jestem gotowa na wszystko. Wszystko to, co się Tobie podoba. Niech będzie tak, jak Ty chcesz, Boże. Nie tak, jak ja. To jest piękna deklaracja, ale jest to też odważna deklaracja, ponieważ Maria mogła mieć mnóstwo rozterek, mnóstwo zmartwień. Co powiedzą inni? Co powiedzą, jak powiem, że jestem w ciąży z Ducha Świętego? Co powie na to Józef, mój narzeczony? Czy nie będzie chciał mnie zostawić? Czy uwierzy mi? Czy będzie chciał wychowywać dziecko, które tak właściwie to nie jest jego? I te zmartwienia nie są bezpodstawne, ponieważ okazuje się, że potem, kiedy idziemy z historią dalej, rzeczywiście Józef zastanawia się, czy Marii nie zostawić. Maria mimo wszystko, mimo swoich rozterek, mimo swoich strachów może, decyduje się posłuchać dobrej wiadomości, bez wahania deklaruje posłuszeństwo Bogu i zgadza się na to, żeby w jej życiu działo się tak, jak Bóg chce, a nie tak, jak ona chce. Maria nie ma wątpliwości, że dobra wiadomość wymaga posłuszeństwa i zaufania Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Być może w naszym życiu czas najwyższy posłuchać się dobrej wiadomości, którą Bóg wysłał do każdego z nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. W świecie, w którym choroby, śmierć, ból, cierpienie nie przestają nas bombardować, warto się uchwycić tej dobrej wiadomości, która pomaga przetrwać i przejść przez to wszystko. W świecie złych informacji, które nie przestają nam zabierać radości, spokoju, a nawet mogą zabrać nam własne życie, warto się uchwycić tej wiadomości, że Bóg przyszedł na świat, żeby zbawić człowieka i życia wiecznego już nic nam nie może zabrać, jeśli się tej wiadomości posłuchamy. Pytanie jest, czy jestem gotowy być posłuszny tej dobrej wiadomości? Czy jestem gotowy, tak jak Dawid Berkowitz, który zaczął czytać tą dobrą wiadomość i zaczął się jej słuchać i oddał swoje życie Bogu. I dzisiaj, chociaż jest za kratkami, jest bardziej wolnym człowiekiem niż niejeden chodzący na wolności człowiek. Czy jestem gotowy, tak jak brytyjska marynarka wojenna, która wprowadziła w końcu lekarstwo i posłuchała się dobrej wiadomości po 42 latach, także żołnierze zostali wyposażeni lekarstwem. Czy jestem gotowy, tak jak Maria, posłuchać się dobrej wiadomości, powiedzieć, nieważne, co powiedzą inni, nieważne, co będą myśleć inni, chcę służyć Tobie. Niech dzieje się tak, jak Ty, Boże, mówisz. Być może zmagasz się z grzechem, który Cię rujnuje. I pamiętasz moment, kiedy Bóg Cię zbawił, kiedy nawróciłeś się. Bóg dzisiaj chce Ci przypomnieć, że już to niemożliwe w Twoim życiu wykonał. A teraz chce kolejnej rzeczy niemożliwej wykonać, pokonać swój grzech. Ale czy jesteś gotowy posłuchać się dobrej wiadomości, otworzyć Biblię i zrobić to, co do Ciebie należy, tak jak Maria? A być może jesteś tutaj i wiesz, że jeszcze to niemożliwe się w Twoim życiu nie wykonało, nie oddałeś swojego życia Jezusowi. Słuchasz tych słów i wiesz wyraźnie, że Bóg mówi do Ciebie i Bóg wysyła do Ciebie tą dobrą wiadomość. Czy jesteś gotowy się jej posłuchać? Bo dobra wiadomość jest taka, że Bóg posłał swojego Syna, żeby zbawić każdego z nas. To dla nas jest niemożliwe, ale nie dla Boga. Czy jesteś gotowy się tego posłuchać?